Rozdział trzeci. Niech stanie się światłość. Po wielkim wybuchu kosmos zajęty był głównie rozszerzaniem się, któremu towarzyszyło nieustanne zmniejszanie gęstości energii wypełniającej jego przestrzeń. Z każdą minioną chwilą stawał się nieco większy, nieco chłodniejszy i nieco ciemniejszy. Tymczasem materia i energia zamieszkiwały wspólnie rodzaj mętnej zupy, w której elektrony z wolnego wybiegu nieprzerwanie i w każdym kierunku rozpraszały fotony. Ciągnęło się to przez 380 tysięcy lat. W tej wczesnej epoce fotony nie były w stanie daleko zalecieć, nim napotkały jakiś elektron. Gdybyśmy wtedy postawili sobie za cel przejrzeć wszechświat na wylot, nie bylibyśmy w stanie. Wszystkie wykryte fotony byłyby odchylane przez jakiś elektron tuż przed naszym nosem, zaledwie nano czy pikosekundy wcześniej, ponieważ była to najkrótsza odległość, jaką mogła przebyć informacja przed dotarciem do naszych oczu. Cały wszechświat, gdzie nie spojrzeć, był zwyczajnie jarzącą się nieprzejrzystą mgłą. Słońce i wszystkie inne gwiazdy też się tak zachowują. W miarę obniżania się temperatury cząsteczki poruszają się coraz wolniej. Zatem właśnie wtedy, gdy temperatura spadła w końcu poniżej 3000 kelwinów, w rozgrzanym do czerwoności wszechświecie elektrony zwolniły dostatecznie, żeby dać się wychwycić mijającym je protonom, sprowadzającym tym samym na świat pełnoprawne atomy. Pozwoliło to dręczonym wcześniej fotonom wyjść na wolność i poruszać się po wszechświecie bez żadnych przeszkód. Fotony te tworzą obecnie kosmiczne tło, które jest ucieleśnieniem resztek światła z wczesnego, oślepiającego i skwierczącego wszechświata. Temu kosmicznemu tłu można przypisać temperaturę, badając z jakiej części widma pochodzi większość tworzących je fotonów. Gdy kosmos dalej się oziębiał, fotony zrodzone w paśmie widzialnym oddały energię rozszerzającemu się wszechświatowi i w końcu płynnie zjechały w dół spektrum, stając się fotonami podczerwieni. Mimo że fotony światła widzialnego miały coraz niższą energię, nigdy nie przestały być fotonami. Co mamy dalej w widmie tła? Od czasu uwolnienia fotonów do dziś wszechświat zdążył się rozszerzyć 1000-krotnie. A co za tym idzie, kosmiczne tło również jest 1000 razy zimniejsze. Wszystkie fotony światła widzialnego z tamtej ery mają obecnie 1000 początkowej energii. Są teraz mikrofalami. Stąd właśnie wzięło się określenie mikrofalowe promieniowanie tła. W takim tempie za 50 miliardów lat astrofizycy będą pisać o radiofalowym promieniowaniu tła. Kiedy coś świeci z gorąca, wysyła światło we wszystkich częściach widma, ale zawsze w którejś z nich osiąga maksimum. Zwykłe żarówki, które wciąż korzystają ze świecących metalowych żarników, szczyt emisji fotonów osiągają w podczerwieni, co jest zresztą największym powodem braku ich wydajności jako źródła światła widzialnego. Naszymi zmysłami podczerwień wyczuwamy wyłącznie jako ciepło na skórze. LEDy, które zrewolucjonizowały nowoczesne oświetlenie, produkują czyste światło widzialne bez marnowania mocy na niewidzialne części widma. To dlatego na ich opakowaniach można przeczytać takie z pozoru absurdalne informacje: 7-watowa żarówka LED zastępuje żarówkę tradycyjną o mocy 60 W. Jako pozostałość po czymś niegdyś tak jasno rozjarzonym, promieniowanie tła ma profil, którego spodziewamy się po promieniującym, lecz oziębiającym się obiekcie. W pewnym zakresie widma osiąga maksimum emisji fotonów, ale emituje je również w pozostałych jego częściach. Poza mikrofalowym szczytem emisji wysyła również trochę fal radiowych oraz znikomą liczbę fotonów o większej energii. W połowie XX wieku poddziedzina astrofizyki, kosmologia, nie mylić z kosmetologią, nie dysponowała zbyt wieloma danymi. A gdzie mało danych, tam nie brakuje konkurujących ze sobą pomysłowych teorii i pobożnych życzeń. Istnienie mikrofalowego promieniowania tła zostało przewidziane przez urodzonego w Rosji amerykańskiego fizyka George'a Gamowa oraz jego współpracowników w latach 40. ubiegłego wieku. Fundament dla tej koncepcji położył w 1927 roku belgijski fizyk i ksiądz Georges Lemaître, powszechnie uznany za ojca kosmologii Wielkiego Wybuchu. Jednak dopiero amerykańscy fizycy Ralph Alfer i Robert Hermann w 1948 roku pierwsi oszacowali, jaka powinna być temperatura promieniowania reliktowego. Obliczenia oparli na trzech filarach: ogólnej teorii względności Einsteina z 1916 roku, odkryciu Edwina Hubble'a z 1929 roku, że wszechświat się rozszerza, oraz fizyce atomowej rozwiniętej w laboratoriach przed rozpoczęciem i w trakcie projektu Manhattan, który doprowadził do zbudowania bomb atomowych w czasie II wojny światowej. Hermann i Alfer wyliczyli i zaproponowali temperaturę 5 kelwinów. Ich wynik okazał się błędny. Dokładnie zmierzona temperatura mikrofalowego promieniowania tła wynosi 2,725 kelwina, co czasem zapisuje się prościej jako 2,7 kelwina. A jeśli już jest się liczbowym leniem, to nikt nie przyczepi się do zaokrąglenia temperatury wszechświata do 3 kelwinów. Zatrzymajmy się na chwilę. Hermann i Alfer użyli świeżo zebranych w laboratorium plonów fizyki atomowej, żeby określić hipotetyczne warunki panujące we wczesnym wszechświecie. Stąd przez ekstrapolację sięgnęli miliardy lat w przód, wyliczając temperaturę, jaką wszechświat powinien mieć teraz. To, że ich prognoza jest choćby krzynę przybliżona do prawdziwej odpowiedzi, stanowi zdumiewający triumf ludzkiej przenikliwości. Mogli pomylić się o czynnik 10 czy 100, to jest o 10 lub 100-krotność poprawnej wartości, albo nawet przewidzieć coś, czego w ogóle nie ma. Amerykański astrofizyk J. Richard Gott skomentował ten wyczyn następująco. Przewidzieć, że tło istnieje, a następnie wyliczyć jego temperaturę z dokładnością do czynnika 2, to jak przewidzieć, że na trawniku pod Białym Domem wyląduje latający spodek o średnicy 50 stóp, podczas gdy w rzeczywistości wylądował spodek o średnicy 27 stóp. Pierwszej bezpośredniej obserwacji mikrofalowego promieniowania tła dokonali w 1964 roku w zupełnie niezamierzony sposób amerykańscy fizycy Arno Penzias i Robert Wilson z Bell Telephone Laboratories, działu badawczego amerykańskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego AT&T. W latach 60. niemal wszyscy wiedzieli o mikrofalach, ale prawie nikt nie dysponował techniką pozwalającą na ich detekcję. Bell Labs, pionierska firma branży telekomunikacyjnej, skonstruowała masywną antenę kształtem przypominającą róg, w tym jednym tylko celu. Zanim jednak będzie się wysyłać czy odbierać jakiś sygnał, trzeba zadbać, żeby nie było zbyt wielu źródeł zakłóceń. Penzias i Wilson starali się zmierzyć tło mikrofalowych zakłóceń swojego odbiornika, aby umożliwić czystą, pozbawioną szumów komunikację w tym paśmie widma fal. Nie byli kosmologami. Byli specami dopieszczającymi swój mikrofalowy odbiornik, zupełnie nieświadomymi przewidywań Gameowa, Hermana i Alfera. Tym, czego Penzias i Wilson z pewnością nie szukali, było promieniowanie reliktowe. Próbowali jedynie otworzyć dla AT&T nowy kanał telekomunikacyjny. Wspólnie przeprowadzali doświadczenie i odejmowali od otrzymanych danych wszystkie znane ziemskie i pozaziemskie źródła zakłóceń, jakie tylko byli w stanie rozpoznać. Jedna składowa sygnału nie chciała jednak zniknąć. Penzias i Wilson nie byli w stanie wykoncypować, jak się jej pozbyć. W końcu zajrzeli do środka anteny i zobaczyli, że zagnieździły się tam gołębie. Zaniepokoiło ich, że za niechciany sygnał może być odpowiedzialna ta biała, dielektryczna substancja, ptasie kupy, ponieważ wykrywali go bez względu na orientację anteny. Po oczyszczeniu anteny z ptasiego dielektryka zakłócenia nieznacznie zmalały, ale resztkowy sygnał pozostał. Artykuł, który opublikowali w 1965 roku, dotyczył tej właśnie niewyjaśnionej, nadmiarowej temperatury anteny. Tymczasem kierowana przez Roberta Dicka grupa fizyków z Princeton konstruowała detektor przeznaczony właśnie do poszukiwań promieniowania reliktowego. Nie posiadali oni jednak takich zasobów jak Bell Labs. Praca szła więc nieco wolniej. Z chwilą, gdy Dick wraz ze współpracownikami usłyszeli o publikacji Penciasa i Wilsona, natychmiast pojęli, czym była zaobserwowana nadmiarowa temperatura anteny. Wszystko pasowało. Zwłaszcza sama wartość temperatury oraz fakt, że sygnał dochodził z każdej strony nieba. W 1978 roku Penzias i Wilson za swoje odkrycie otrzymali Nagrodę Nobla. W roku 2008 amerykańscy astrofizycy John C. Mather i George F. Smoot podzielili się Nagrodą Nobla za obserwację promieniowania tła w szerokim zakresie widma, które przeprowadziły kosmologię z przedszkola kreatywnych, ale nieprzetestowanych pomysłów do królestwa dokładności, nauki eksperymentalnej. Ponieważ dotarcie do nas z dalekich zakątków wszechświata zajmuje światłu czas, to kiedy spoglądamy w daleką przestrzeń kosmiczną, patrzymy tak naprawdę eony wstecz. Znaczy to, że gdyby inteligentni mieszkańcy bardzo odległej galaktyki zmierzyli temperaturę promieniowania reliktowego w chwili uchwyconej przez nasz wzrok, powinni zarejestrować wynik większy niż 2,7 Kelwina, ponieważ żyli wówczas w młodszym, mniejszym i gorętszym świecie niż my obecnie. Okazuje się, że hipotezę tę można sprawdzić. Cząsteczka cyjanu, CN dwa razy wzięte, kiedyś używanego jako aktywny składnik gazu stosowanego przez kata wobec skazańców, poddana działaniu mikrofal wzbudza się. Gdy temperatura jakichś mikrofal jest wyższa niż tych z naszego promieniowania tła, wzbudzenie molekuły jest nieco większe. Według modelu Wielkiego Wybuchu cyjan w odległych, młodszych galaktykach skąpany jest w cieplejszym promieniowaniu reliktowym niż cyjan w naszej Drodze Mlecznej. I to właśnie obserwujemy. Tego nie da się zmyślić. Dlaczego miałoby to być interesujące? Przez 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu wszechświat był nieprzeźroczysty. Dlatego, nawet siedząc w środku pierwszego rzędu, nie można było podziwiać formującej się materii. Nie było widać, w których miejscach zaczynają się formować gromady galaktyk, a w których pozostaje pustka. Żeby możliwe było zobaczenie czegokolwiek wartego zobaczenia, fotony musiały przemieścić się przez świat bez przeszkód jako nośnik tej informacji. Miejsce rozpoczęcia kosmicznej wędrówki fotonu to miejsce, w którym uderzył on w ostatni stojący mu na drodze elektron. Jest to punkt ostatniego rozproszenia. Gdy uciekało coraz więcej nieuderzonych fotonów, stworzyły one rozszerzającą się powierzchnię ostatniego rozproszenia, grubą na jakieś 120 tysięcy lat. Na tej powierzchni narodziły się wszystkie atomy we wszechświecie. Elektrony przyłączały się do jąder atomów, a małe impulsy energii w postaci fotonów ulatywały w czerwoną dal. Już wtedy niektóre obszary wszechświata zaczęły się zagęszczać pod wpływem wzajemnego przyciągania grawitacyjnego swoich części. Fotony, które jako ostatnie rozproszyły się na elektronach w tych obszarach, miały widmo o innym, nieco chłodniejszym profilu od tych, które rozproszyły się na mniej towarzyskich elektronach znajdujących się na pustkowiu. Tam, gdzie gromadziła się materia, wzrastała siła przyciągania grawitacyjnego, co pozwalało zbierać się jeszcze większej ilości materii. Takie obszary przekształciły się w zalążki supergromad galaktycznych, podczas gdy pozostałe stały się stosunkowo opustoszałe. Kiedy sporządzi się szczegółową mapę promieniowania reliktowego, okazuje się, że nie jest ona całkowicie gładka. Są na niej miejsca nieco gorętsze i nieco zimniejsze niż średnia. Analizując te wahania temperatury, czyli badając charakterystykę powierzchni ostatniego rozproszenia, możemy wnioskować o strukturze i składzie materii wczesnego wszechświata. Żeby dowiedzieć się, jak powstały galaktyki, gromady i supergromady, używamy naszej najlepszej sondy – mikrofalowego promieniowania tła. To kapsuła czasu, która daje astrofizykom możliwość odtworzenia historii kosmosu. Badanie jej struktur jest jak uprawianie swego rodzaju kosmicznej frenologii, coś jak analizowanie wypukłości na czaszce niemowlęcego wszechświata. Kiedy zestawi się je z ograniczeniami wynikającymi z innych obserwacji współczesnego i odległego wszechświata, mikrofalowe promieniowanie tła pozwala odszyfrować przeróżne fundamentalne własności kosmosu. Porównując rozkład wielkości i temperatur ciepłych i zimnych obszarów, można wywnioskować, jak silne było dawniej przyciąganie grawitacyjne i jak szybko gromadziła się materia, co na kolejnym etapie pozwala wydedukować, jak wiele jest we wszechświecie zwykłej materii i ciemnej energii. Stąd już bezpośrednio można stwierdzić, czy świat będzie się rozszerzał w nieskończoność, czy nie. Zwykła materia to coś, z czego wszyscy jesteśmy zbudowani. Oddziałuje ona grawitacyjnie i oddziałuje ze światłem, fotonami. Tymczasem ciemna materia jest tajemniczą substancją, która jest obdarzona masą, ale w żaden znany nam sposób nie oddziałuje ze światłem. Ciemna energia zaś to tajemnicze ciśnienie w próżni kosmicznej, które działa w przeciwnym kierunku niż grawitacja, zmuszając wszechświat do szybszego rozszerzania się, niż gdyby ciemnej energii nie było. Z naszego badania frenologicznego wynika, że rozumiemy, jak świat się zachowywał, ale nie mamy zielonego pojęcia, z czego jest w większości zbudowany. Mimo ogromu naszej niewiedzy, kosmologia jak nigdy przedtem ma dziś kotwicę, ponieważ mikrofalowe promieniowanie tła odsłoniło portal, przez który wszyscy przeszliśmy. Dochodziło w nim do ciekawych zjawisk fizycznych i dowiedzieliśmy się z niego o wszechświecie przed oswobodzeniem i po oswobodzeniu uwięzionego w nim światła. Proste odkrycie mikrofalowego promieniowania tła sprawiło, że kosmologia stała się czymś więcej niż tylko mitologią. Jednak dopiero precyzyjna i szczegółowa mapa tego promieniowania zmieniła kosmologię w nowoczesną naukę. Kosmolodzy mają o sobie bardzo wysokie mniemanie. Jakżeby nie, skoro zajmują się dedukowaniem, jak zaistniał wszechświat. Bez twardych danych ich wytłumaczenia miałyby jedynie status hipotez. Ale każda nowa obserwacja, każdy strzępek informacji to broń obosieczna. Pozwalają kosmologii rozwijać się na podobnym fundamencie, z jakiego korzysta reszta nauki. Lecz przy tym równocześnie zawężają teorie, które ludzie wymyślili, gdy nie było jeszcze dość danych, by rozstrzygnąć, czy mają rację, czy się mylą. Bez tego żadna nauka nie osiąga dojrzałości.